odświeżenia przy muzyce.
Usłyszysz w Polskim Radiu PIK. Przeczytasz w Ekspresie Bydgoskim.
Tym razem moim gościem będzie José María Florencio, znany Państwu dobrze dyrygent, który opowie o uczestniczeniu w wielkich, halowych czy stadionowych wręcz koncertach muzyki pop.
Pierwszy taki koncert, ten koncert został nagrany w ogóle przez polską telewizję i emitowany. Później nawet miałem przyjemność ostatnio zobaczyć fragment tego, no ledwo siebie poznałem. Natomiast to już był pierwszy taki koncert z muzyką filmową.
Zwierzenia przy muzyce. Zaprasza Magda Jasińska.
José María Florencio w studiu Polskiego Radia PIK. Dzień dobry.
Dzień dobry, jak miło.
Rozmawiamy w ostatnich minutach przed wyborami, więc mam gorącą prośbę, żeby nie agitować.
Rozumiem, postaram się.
Ale zaczniemy od tego, że nie tylko muzyka klasyczna rozbrzmiewa w twojej duszy, bo również pojawiasz się podczas wielkich koncertów, chociażby towarzysząc Justynie Steczkowskiej.
Między innymi, tak.
Między innymi, bo to nie tylko to. Mamy też wielkie koncerty z muzyką filmową, dobrze mówię?
Nie są to nawet pierwsze takie koncerty. Duże koncerty z muzyką filmową to prowadziłem już w salach koncertowych także, ale pierwszy z nich, i to był koncert wtedy w Sałoszy poświęcony twórczości Wojciecha Kilara, to myśmy grali, kiedy jeszcze byłem szefem Filharmonii Poznańskiej, podczas festiwalu Malta, nad Maltą w Poznaniu. To wtedy już naprawdę był pierwszy taki koncert. Ten koncert został nagrany w ogóle przez polską telewizję i emitowany. Później nawet miałem przyjemność ostatnio zobaczyć fragment tego, no ledwo siebie poznałem. Natomiast to już był pierwszy taki koncert z muzyką filmową. No, bo piękny repertuar w ogóle muzyki Kilara. Podobny repertuar, albo nawet ten sam, wiele, wiele lat później powtórzyłem na przykład z Narodową Orkiestrą Polskiego Radia w Katowicach na festiwalu w Krakowie, który też został nagrany dla telewizji, etc., etc. Czyli ta muzyka była, jest i sądzę, że będzie obecna. Ja nie dzielę muzyki na klasyczną, rozrywkową, filmową, tylko na dobrą i mniej dobrą czy niedobrą muzykę. A repertuar, który rzeczywiście pokazujemy na tych projektach Tribute to Hans Zimmer i nie tylko, jest repertuarem naprawdę składającym się z przewybitnych kompozycji, porywających w ogóle sale, hale wręcz sportowe wypełnione po brzegi. Stadion nawet, tak. W ogóle naprawdę wiele tysięcy ludzi reagujących żywo, bardzo poruszonych w ogóle pięknem tej muzyki. Jest to naprawdę jeszcze do tego kontakt z kimś takim jak Justyna Steczkowska. Wybitna naprawdę artystka, ale i młodzież, jak w ogóle Szemplińska czy Szpak. To dla mnie to naprawdę to zawsze otwierając nowe drzwi i szukając nowych wyzwań. Dla mnie jest to zawsze naprawdę wielka, wielka przyjemność.
Czy dla ciebie dyrygenta, który właściwie zwiedził wszelkie sale koncertowe na świecie, wszelkie, że tak się wyrażę, kanały orkiestrowe w teatrach operowych. Tak. Czy jest taka ciągota do tego, aby być popularnym muzykiem, takim, jakim są popularni muzycy wśród muzyki rockowej, popowej?
Nie, ja nie czuję się tak. Nie ciągnie mnie do popularności takiej. No, w świecie muzyki klasycznej, w momencie, kiedy jesteśmy artystami znanymi i uznanymi, to my mamy, albo powinniśmy mieć świadomość tego, że jesteśmy w gronie, to znaczy jesteśmy znani gronu osób, które no, reprezentuje około 2% populacji tego kraju. Tak jest. Pełne sale koncertowe, pełne teatry operowe, pełne teatry dramatyczne, pełne kina, których jest wiele w naszym kraju, w Polsce. I tak oznacza, że to około 2% osób uczęszcza w ogóle na te wydarzenie. Jak już jesteśmy przed wyborami, to jest bardzo, bardzo ładna paralela w ogóle dotycząca tego, dlatego że kiedy w moim życiu przez chwilę okazało się, że stałem się politykiem, ale to tylko na liście, bo nie zrobiłem żadnej kampanii. Wjechałem na koncerty do Brazylii i tak dalej, i tak dalej. Czyli to były zresztą moje pierwsze wybory jako obywatel Polski. Mój pierwszy głos oddany był na siebie. To jest tak typowo dyrygenckie, naprawdę muszę powiedzieć. I wtedy to ja miałem około 2% głosów, gdyż byłem wtedy dyrektorem naczelnym artystycznym w Filharmonii Poznańskiej. To naprawdę to od razu to wszystko się wyraźnie pokazało w ogóle, jakie ilości osób my jesteśmy znani w ogóle w społeczeństwie.
A co takiego zaistniało, że w ogóle zgodziłeś się startować? A
to w zasadzie...
To były jakie, które lata?
To był w ogóle w roku, jak Polska weszła do Unii Europejskiej. Polska weszła do Unii Europejskiej szybko. Zresztą to bardzo ciekawe, bo wtedy, pamiętam, w dniu 4 maja roku wyjścia przystąpienia Polski już oficjalnie do Unii Europejskiej, wraz z Filharmonią Poznańską i z chórem chłopieńcym Wojciecha Krolopa wtedy, to myśmy wystąpili w katedrze Notre Dame, w ogóle otwierając festiwal Nowa Polska, że się nazywał, który miał 600 wydarzeń zaplanowanych w ogóle na terenie całej Francji z okazji wyjścia Polski do Unii Europejskiej. Kiedy kilka miesięcy później okazało się, że Polska musi wstawić posłów do Parlamentu Europejskiego, wtedy partie nie miały w ogóle zaplecza na tyle, żeby mieć w ogóle osób przygotowanych, znających języków. Ten wszystkie partie szukały w ogóle osoby już trochę znane w ogóle w swoich środowiskach, albo bardzo znane w środowiskach, artyści. Niektórzy w ogóle długo byli posłami. I wtedy akurat dwie partie zwróciły się do mnie, żebym ja rozważył kandydaturę. Także taki przypadek historyczny, to spotkała mnie też kolejna taka ciekawe doświadczenie, jakim było w ogóle kontakt z ludźmi, pytania i tak dalej. Ktoś, kto mówi, dobrze, ale pan nie jest tak do końca z Poznania, mówię, ale będę reprezentował Polskę w ogóle w całej Unii Europejskiej, tak? Czyli naprawdę dużo szerszy kontekst i tak dalej, i tak dalej. Generalnie naprawdę nie było wiele kampanii, bo nie mogłem, nie miałem jeszcze czasu. Ale to był dokładnie czas, jak kończył mi się kontrakt na szefa Filharmonii. I w ogóle ten miły gest tak podbudował moją autoestimę, mogę powiedzieć, tak.
W tej chwili jesteś wolnym człowiekiem, jeśli chodzi o dyrektorstwo, tak?
Tak, jeszcze raz, w ogóle przez jakiś czas jestem wolnym, jeżeli chodzi o stołek stały i obowiązki dyrektorskie, tak.
Przed momentem opowiadałeś, że jak byłeś dyrektorem Filharmonii Poznańskiej, no przecież byłeś dyrektorem artystycznym wielu teatrów operowych, łącznie z tymi wielkimi. Naliczałeś sobie, ilu instytucji byłeś dyrektorem?
Nie naliczyłem. Mogę właśnie, idąc po kolei, jakoś zacząłem od tego, że byłem naprawdę pierwszym dyrygentem Teatru Wielkiego w Łodzi. Szybko łączyłem tę funkcję z funkcją dyrektora muzycznego Opery Wrocławskiej. Po kilku latach okazało się, że miałem propozycję objęcia Orkiestry Polskiego Radia, Orkiestry Chóru Polskiego Radia w Krakowie jako dyrektor naczelny i artystyczny. I wtedy łączyłem tę funkcję w ogóle z funkcją pierwszego dyrygenta Teatru Wielkiego w Warszawie. Potem byłem dyrektorem muzycznym Teatru Wielkiego w Poznaniu. Po kilku latach stałem się dyrektorem artystycznym naczelnym Filharmonii Poznańskiej. Potem nastąpił krótki czas przerwy i objąłem w ogóle funkcję maestro titular Orkiestry Symfonicznej Teatru w São Paulo. Tę funkcję tuż potem zacząłem łączyć już ze stałą współpracą z Kapelą Bydgoszczy, która trwała bardzo długo, i pierwszym okresem dyrektorowania muzycznego Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Potem jak się to skończyło, to po kilku latach wróciło znowu właśnie stała praca w Gdańsku, także to trochę jest tych. Oczywiście w międzyczasie współpraca jako gościnny dyrygent w ogóle ze wszystkimi ważnymi instytucjami w Polsce i występy w około 28 krajach na świecie.
To nie masz już dosyć dyrektorowania?
Troszkę jakbym miał trochę dosyć dyrektorowania. Są takie doświadczenia, które są potrzebne w życiu artysty, dyrygenta przede wszystkim, ale które wraz z wiekiem nie mogą trwać za długo. Bycie dyrektorem wymaga, jeżeli ktoś odpowiedzialny do tego podchodzi, wymaga dużej obecności w miejscu. Są problemy, teatry operowe, jeżeli się prowadzi teatr operowy, no naprawdę to dzień w dzień jest 1000 problemów, których trzeba rozwiązać natychmiast. Można podejmować bardzo złe nawet decyzje, decyzja musi być, można je zmienić, ale te decyzje wszyscy czekają na te decyzje. Są działy przeróżne, które czekają na jedną decyzję, która pozwoli ruszyć w ogóle z procesem pracy w ogóle danego dnia, tygodnia i będzie miał wpływ na to, co może się okazać w ogóle nawet ważne dla całego sezonu. Także, że w momencie, kiedy ktoś się poświęca temu, żeby wielkie mi to poświęcenie, to wielki honor, żeby być dyrektorem w ogóle jakiejś takiej instytucji, to on jednocześnie zaczyna odmawiać pewne zaproszenia, pewne...
I prawda, potem tego żałuje.
Przestaje bywać w pewnych miejscach. Niektóre drzwi naprawdę na krótko, na dłużej, czy w ogóle na zawsze wtedy się zamykają. I moment wolności, czyli bezdyrektorowanie, życie artystyczne bezdyrektorowanie, jest ta chwila, w którym człowiek co chwilę jest gdzieś indziej. Też rynek zagraniczny po prostu się otwiera. Jak się pokazujesz, to się otwierają kolejne drzwi. To wszystko jest szalenie ważne pod innym kątem z kolei. Bo w momencie, kiedy co tydzień, czy co chwilę musisz się sprawdzić przed zespołami, których nie znasz, albo do których wracasz po kilku latach, to trzymasz bardzo mocno w życiu to, co jest najważniejsze dla artysty. Artysta cały czas musi udowodnić sobie i wszystkim innym swoją wartość. On musi po prostu cały czas dbać o to, żeby być osobą naprawdę pożądaną, w ogóle zaproszoną. Pamiętam sytuację, w której podrygowany, nie pamiętam jak to było, no, najprawdopodobniej to mogło być tam Jeruzalem Symphony Orchestra, w ogóle strasznie ważny koncert, wróciłem do Polski szczęśliwy, bo wielki sukces. Pojechałem prosto do jakiegoś z mniejszych ośrodków muzycznych i okazało się, że w poniedziałek rano przed tą orkiestrą to musiałem, że tak powiem, się kupić w ich łaskach, tak? Musiałem ich przekonać do siebie. Ja myślałem, że już wszyscy wiedzą. Nie. Dzień w dzień.
Codziennie zdajesz egzamin?
W każdym
egzamin?
Miejscu to trzeba jednak po prostu udowodnić czegoś. Tak, słyszeliśmy, że jest dobry, słyszeliśmy, że wiele potrafi, ale niech noż coś no tutaj nam pokaże. No. Ostatnio w ogóle wychodząc we współpracy z Operą Krakowską, właśnie słyszałem od jednego z muzyków o dyrygencie, naprawdę wielce zasłużony dla polskiej muzyki, z ogromną karierą światową, który, no ale tu przyjechał i jednak tutaj się nie sprawdził w operze. Prawda to, czyli naprawdę my dzień w dzień, gdybyśmy nie byli, zaczynamy tą drogę od początku. Presja jest ogromna i to jest najlepszy sposób na to, żeby artysta się rozwijał.
Do rozmowy z José María Florencia powrócimy już za chwilę. My słuchamy Justyny Steczkowskiej.
Dziewczyna szamana, patrzy.
Fantastyczny dyrygent, niezwykle ciekawy mówca. Naszym gościem jest dziś dyrygent brazylijskiego pochodzenia, od 30 lat chyba już w Polsce, José María Florencio.
A czujesz oddech na plecach młodej generacji dyrygentów?
Nie, absolutnie nie. W ogóle zawsze pomagałem osobom, które wchodzą w ten zawód. Zawsze jako szef instytucji zapraszałem młodych dyrygentów do współpracy. Tym wszystkim, którzy nie mieli, powiedzmy, coś do zaoferowania w zamian, tak? A mnie interesowało to, żeby on miał naprawdę kontakt, żeby on mógł startować, żeby on mógł się chwalić dobrym koncertem, żeby orkiestra poznała czegoś nowego. Zawsze to było bardzo ważne. Tu akurat naprawdę za dyrygentem przemawia bardzo, bardzo często najmocniej doświadczenie. Powtórzę słowa mojego profesora, kiedy zacząłem moją karierę, byłem tak szczęśliwy, że mam takie wielkie sukcesy, to on powiedział tak, panie José, i tak dobry dyrygent to stary dyrygent.
A to powiedział Henryk Czyż.
Tak, dokładnie, Henryk Czyż.
Masz swoich studentów, nawet studentki, chociaż to cały czas jest męski zawód. I podobno mówisz im, że będą dobrymi dyrygentami wtedy, jak wytrzymają 15 minut w nosprzy.
Myślę, że nawet krócej. Myślę, że nawet krócej, jako młodzi dyrygenci. Jest, naprawdę, taka orkiestra, jest taka instytucja, której podziwiam w sposób szczególny, to jest Narodowa Orkiestra Polskiego Radia w Katowicach. Jej historia, to z kim ta orkiestra współpracowała przez całe lata swojego istnienia, jakie one mają sukcesy po świecie, ile nagrali, ile sprzedali tych płyt. To jest po prostu niesamowicie imponujące, ale przede wszystkim to, jak bardzo ta orkiestra jest dumna z tego, że nią jest, jak bardzo ta orkiestra jest oddana pracy, którą wykonuje i wymagającą od siebie podczas tej pracy. To jest po prostu absolutnie unikalne w ogóle ten stopień oddania i profesjonalizmu jest unikalny w ogóle w skali polskiej i bardzo rzadkie w skali w ogóle światowej tych orkiestr, które naprawdę znam, z którymi współpracowałem. Ta orkiestra wymaga bardzo dużo od siebie, ale wtedy wymaga też od dyrygenta. Oni potrafią, jeżeli dyrygent, i on może wtedy być młody i starszy, średniego wieku, jeżeli oni potrafią naprawdę się poddać, w ogóle kogoś polubić, jeżeli widzą, że ta osoba jest kimś, kto ma coś więcej i coś im do powiedzenia. Pamiętam nasz pierwszy kontakt, to naprawdę byłem 25 czy 6-letnim dyrygentem.
Bałeś się?
Nie, ja nigdy się żadnej orkiestry nie bałem. Zresztą zrobimy tutaj mały nawias, żeby powiedzieć, że jakieś kilka lat temu siedząc na obiedzie z kilkoma z ważniejszych muzyków, koncertmistrz, szef grupy Puzonów, tam kilka naprawdę fantastycznych instrumentalistów. Jeden z nich powiedział, wie pan, dlaczego my pana lubimy, jeden z muzyków z Nostrum. Ja mówię, dlaczego? Pan jest jedyny, który się nas nie boi. Tak. Ja boję się jednego zawsze, boję się, że mogę być niedostatecznie przygotowany do pracy z orkiestrą, tak? Się nie zdarza, bo po prostu jeżeli trzeba, to zrywam wszystkie możliwe nocy, żeby być przygotowany. A w przypadku Nospru naprawdę to się przychodzi, są mikrofony i nikt nie ma prawa i sposobu na oszukiwanie. Tak, więc to oni wiedzą o tym, ale potrafią właśnie, stąd właśnie moja opinia dla moich studentów, potrafią, jeżeli jest młody dyrygent, który ma do zrobienia konkretne zadanie, przychodzi i oni po prostu po kilku minutach wiedzą, że nie będzie to możliwe, tego to nie tylko NOSP, ale każda wielka orkiestra potrafi być bardzo miła, ale jednak wyegzekwować tego, żeby nimi orkiestra takiej renomie, z takimi możliwościami, nimi prowadzili ludzie, którzy są naprawdę do tego przygotowani.
Czy ty lubisz akompaniować solistom?
To znaczy, zawsze lubiłem.
Czy to
zawsze
nie cierpi twoje ego?
Nie, wręcz przeciwnie. Tam akurat mam ogromną szansę pokazywania pewnych umiejętności, które są bardzo rzadkie u dyrygentów. I to zawsze tak było. To w ogóle mój pierwszy start w ogóle na konkursie międzynarodowym, to był konkurs Wittelberga w Katowicach, to wygrałem nagrodę specjalną, ufundowaną wtedy przez maestro Antoniego Witta i swoją małżonką za najlepiej prowadzony właśnie akompaniament. Potrafię po prostu wysłuchać się w ogóle w solistę i przewidzieć jego kolejne tam działania. Także to ułatwiło mi bardzo życie w operze. O tyle to jest inaczej niż z instrumentalistami, bo tam, gdzie oddech przed dźwiękiem jest naturalny u śpiewaka, to często on nie jest widoczny u instrumentalisty. Czyli ten instrumentalista, który potrafi tworzyć muzykę, która oddycha, on jest już wyższym poziomem wybitności, to ten się akompaniuje, takiego się akompaniuje dużo łatwiej. Tak. Konkurs Szymanowskiego to właśnie był takim momentem, w którym widać było bardzo wyraźnie, kto potrafi oddychać, kto nie potrafi oddychać, kto potrafi wysłuchać się w to, co proponuje orkiestra, kto potrafi narzucić coś, co orkiestra ma powtórzyć. Tak? Te wszystkie umiejętności, one zostają jakoś uświadomione z czasem życia artysty, ale one nie są nauczone wraz z czasem, one są naturalne u każdego z nich. Tych rzeczy to też nie sposób tak do końca nauczać dyrygentom, tylko oni powinni naprawdę chcieć to robić, lubić to robić, złapać te rzeczy, mieć przyjemność z tego, że właśnie, że tworzą muzykę jednocześnie, która jest historią żywą w momencie wykonania między nim, orkiestrą, a solistą i z tego stworzyć jeden, czy w operze, prawda? To naprawdę są fascynujące doświadczenia. Kocham akompaniować.
A nauczyłeś się już trochę odpuszczać. Wielu artystów mówi, że wraz z wiekiem, ty jesteś co prawda cały czas jeszcze bardzo młodym człowiekiem.
Jeszcze mam nadzieję przynajmniej 25 lat kariery. Więc to...
Ale że wraz z wiekiem łagodnieją. Czy ty łagodniejesz w pracy?
Ja nie wiem, czy to można nazwać tak, że łagodnieję. Sądzę, że szukam tego stanu, że jednocześnie rozpalać w ogóle zespół, prawda, temperamentem życia, w ogóle naprawdę przekonywaniem w ogóle do swojej interpretacji, a jednocześnie wymagając w ogóle największej koncentracji, najlepszego wykonania, a jednocześnie przekazując całą tą trudną w ogóle sałatę w ogóle uczuć i potrzeb sposobem takim, który przewiduje po drugiej stronie, przewiduję, że po drugiej stronie siedzą nie tylko wybitni artyści, ale przede wszystkim, i to są najważniejsze, ludzie. Tak? Ludzie, którzy żyją swoimi problemami, ludzie, którzy żyją swoją wrażliwością i dla których niektóre nawet wydawałoby się normalne słowa mogą się okazać po prostu problemem wewnętrznym na bardzo długo, na kilka godzin albo na kilka dni. Więc to w tej pracy dyrygenta rzeczywiście trochę z czasem człowiek trochę łagodnieje, bo uczy się tego, a do tego już osiąga taką pozycję, że ludzie wiedzą, że będą musieli się poddać, że tak powiem, procesowi, naprawdę szukania, jakby powiedział pewien artysta, poszukiwania artyzmu, kiedy współpracują ze mną. Ale jednak coraz to milej udaje mi się współpracować z zespołami.
Czyli też spokojnie byś mógł otworzyć gabinet psychoterapii. Tak.
Myślę, że zapisałbym się najpierw, otworzę taki gabinet i zapiszę się jako pacjent do niego, bo naprawdę w tym wszystkim to, co odgrywa naprawdę rolę, to jest ta presja, którą często sami zakładamy na sobie, który naprawdę wcale nie musi być aż taka, bo wszyscy idą i tak w tym samym kierunku, ale ta presja jest imperatywem artysty, który ma świadomość tego, co robi, więc tego to się nie zmieni. Jeżeli jej nie będzie, to znaczy, że będą marne, średnie efekty i wtedy sztuka całkowicie przestaje mieć sens. Natomiast procesy psychologiczne, które dotykają po prostu w ogóle wszystkie sfery życia, to jest bardzo ważne podejść do tego, tak jak mówił Abraham Joshua Heschel, taki filozof i teolog, który działał w Stanach Zjednoczonych, ale był urodzony w Warszawie i bronił doktorat w Berlinie z filozofii. Mówił, że ta muzyka to jest najlepsza droga, żeby człowiek mógł zrozumieć jego relacje w ogóle z otoczeniem i z absolutem. Rzeczywiście, jeżeli człowiek myśli o muzyce w kategoriach fenomenu, jakim ona jest, kompletnego fenomenu, to naprawdę to jest matematyka, jest psychologia, jest wrażliwość, jest tutaj tyle rzeczy razem, to on naprawdę bardzo łatwo zaczyna widzieć po świecie więcej i odczuwasz, że tak powiem, taką duchową, nazwijmy to duchową, dla jednego to będzie intelektualną, dla drugiego to będzie religijną, dla trzeciego to będzie filozoficzne, tak? Ale nazwijmy to jakoś duchową w ogóle kontakt z takim wszechświatem, w którym on żyje i zaczyna go rozumieć lepiej.
Za moment powrócimy do naszej rozmowy. Tym razem posłuchamy muzyki filmowej w pięknej aranżacji. A przypomnę, że dziś w Polskim Radiu PIK w Zwierzeniach przy muzyce naszym gościem jest José María Florencio, wybitny dyrygent, który no, chyba już zwiedził wszystkie prestiżowe estrady na świecie.
Nadal twoim wentylem bezpieczeństwa i takiej naturalnej higieny życia jest karate?
Nie tylko karate. Karate jest rzeczywiście tutaj ważnym punktem. Moment, w którym po zakończeniu dnia, w których mam wieczory wolne, to zawsze jest dobrym takim wyjściem. Po prostu wychodzi się zupełnie gdzieś indziej, jest się kimś innym. Często warunki uprawienia tej sztuki są daleko od jakiegoś luksusowych tego. I naprawdę to jest miejsce, w którym człowiek naprawdę pracując nad sobą, tak w ogóle jednak nauczy się wagę szczegółów, detali, respektu dla kogoś innego. To jest naprawdę bardzo piękna sztuka. Szczególnie, kiedy jesteśmy coraz to wyżej z umiejętnościami i coraz to bardziej tam właśnie się człowiek styka z tymi czarnymi pasami, z wielką ilością danów, dla których w ogóle rozmowa na seminarium, który trwa 5 dni na temat jednego szczegółu, który może być na przykład przekręcenia ręki na końcu ruchu i przed uderzeniem, to w ogóle filozofia na ten temat, połączenie tego wszystkiego z całym ciałem, z oddechem, czasami zahaczał naprawdę kosmiczne tematyki. Także to jest naprawdę bardzo piękne. Karate dalej jest obecne i miejmy nadzieję, że jeszcze długo.
A nie zastanawiałeś się, co by to było, gdyby przeciwnik zrobił ci krzywdę i byś nie mógł dyrygować na drugi dzień?
Bywa różnie. Muszę powiedzieć,
albo byś miał podbite oko?
Może to być. A właśnie chcę opowiedzieć, że kiedy przedostatni raz pojechałem dyrygować Palermo do Orkiestry Sinfonica Siciliana, dzień przed odlotem, naprawdę przypadkowo i to bardziej z mojej winy, bo w momencie, kiedy ćwiczyliśmy z jednym z kolegów walkę, to się nie dotykamy, nie ma kontaktu, ale wystarczy, że dwie osoby ruszają w tym samym kierunku, a ja trochę szedłem głową do przodu i on rzeczywiście dotknął mi usta. To ja wjechałem do Palermo w ogóle z tak trochę, z lekko tak fioletową połową w ogóle ust. Orkiestra nie pytała się, dyrekcja orkiestry nie pytała się, nikt się nie pytał. W dniu koncertu już nie było śladu tego wszystkiego, ale to zawsze trochę gorzej, Także w przypadku dyrygenta akurat czy ręka będzie funkcjonowała lepiej czy gorzej, to jest mniej ważne niż skrzypka czy pianisty. Natomiast gorzej to rzeczywiście jest, jeżeli mam ubierać frak, a mam podbite oko fioletowe. A to zawsze może mieć miejsce, to naprawdę.
Jakie jest twoje w tej chwili takie zawodowe K2?
Muszę powiedzieć, że...
Bo to już właściwie wszystko zrealizowałeś.
Ja wszystko zrealizowałem. Czuję się naprawdę szczęśliwy, zrealizowany. Czuję się naprawdę zaakceptowany, podziwiany. Wszystko jest okej. Okay. Teraz tak mój K2 to będzie trochę bardziej rozwijać moją działalność za granicą. Bardziej niż dotąd. Bardziej podróżować solowo tak do orkiestr. Jednocześnie właśnie teraz zdobyć tytuł profesora zwyczajnego w ogóle w karierze pedagogicznej.
Bo nadzwyczajnym to już jesteś.
Tak, nadzwyczajnym to już jestem. Tak, to bardzo ciekawe, to jest nadzwyczajność poniżej zwyczajności. Ale okazuje się, że myślę, że ważne dla mnie teraz to będzie naprawdę pracować lepiej, pracując mniej, z lepszymi, a jednocześnie zabierając ze sobą w ogóle w ten świat bagaż, że tak powiem, takiego bardziej zdystansowanego dyrygenta, spokojniejszego, który osiąga najlepsze rezultaty w ogóle przy najlepszych relacjach z ludźmi.
A masz jakieś takie swoje rytuały w dniu premiery koncertu, których się trzymasz kurczowo?
Trzeba jednak w dniu takiego wysiłku.
Jak na przykład dziś.
Trzeba mieć czas na to, żeby się zamykać, prawda, żeby zniknąć, żeby niewiele mówić, żeby też niewiele się stresować, to nie za bardzo siedzieć nad tym, co człowiek już doskonale zna i przygotował dobrze, ale jednak żeby się wyciszyć, żeby można było uspokoić oddech. Tak, to jest naprawdę dokładnie ten sam rytuał, przedłużony w czasie, jak muszę wykonać karateka, samuraj, idąc na walkę. Tak? Jeżeli on nie ma panowania nad oddechem, jeżeli on nie potrafi się wyciszyć, to jego walka źle się zapowiada. To jest tak, że ten i niczego nie wolno się bać. Jest takie bardzo ładna piosneczka, zresztą żydowska, która mówi, świat jest takim jak długi i bardzo wąski mosteczek. Najważniejsze to jest niczego się nie bać.
I to jest twoje motto życiowe?
I to jest w ogóle moje motto życiowe. Łączę to w ogóle z tym na przykład, że samuraj nigdy nie daje kroków do tyłu. Tak, nie ma takiej sytuacji, w której walczący daje krok do tyłu. W życiu to trzeba tak postępować. W sztuce dokładnie to samo. I wracamy do tego, co powiedział nam Heschel. Wtedy mamy szansę zrozumienia naszych kontaktów z tymi, którzy nas otaczają i poznać trochę chociażby z tego, co to absolut.
José María Florencio, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.